Pozwólcie, że zacznę od Słowa Bożego. Historia znana nam wszystkim, posłuchajcie jej jeszcze raz. Ewangelia Mateusza, rozdział 2. Możesz wyświetlić tytuł. Gdy Jezus urodził się w Betlejemie w Judei za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzież jest ten nowonarodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów, znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. Rzekli mu, w Betlejem Judzkim, zgodnie ze słowami proroka, którym powiedział, i ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie ten, który będzie pasł mój lud Izraela, władca. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał ich o czach pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo też ja bym chciał udać się tam i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecię wraz z jego matką Marią i upadli przed nim w pokłonie. A następnie wyjęli swoje skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Trzy symbole. Złoto, symbol królewski, kadzidło, symbol kapłański i mirra, symbol proroczy. Chciałbym dzisiaj zadać wam takie pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, kto tak naprawdę to byli ci mędrcy? Kto to był? Skąd się oni wzięli? Jacyś astrolodzy ze wschodu? Dlaczego gdzieś tam jacyś ludzie z daleka nagle przychodzą i składają pokłon Panu? Oczywiście w takiej popularnej, w takim popularnym tłumaczeniu codziennym, które spotykamy, po prostu jest to symbol tego, że także narody świata przychodzą i składają pokłon nowonarodzonemu królowi. Że Bóg gdzieś tam dotyka różne inne też narody. Ale prawda jest trochę inna. Bo ci trzej mędrcy mają bardzo mocne umocowanie zarówno w historii, jak i w Bożym Słowie. Kim oni byli? Dzisiaj wam zdradzę rąbek tajemnicy, co to byli za ludzie. Według naukowych doniesień, według badań i według tego, co mamy też w pewnych źródłach. Otóż zapewne pamiętacie, że gdy w 598-6 roku Jerozolima upadła, to została zburzona, to co się stało z Izraelem? Tak? Poszli do Babilonu. Czy pamiętacie jakąś ciekawą historię z tego okresu w Babilonie? Daniel, tak? Micheasz, Hananiasz i Azariasz, trzech, których znamy pod imionami pogańskimi, które im nadano, czyli Szadrak, Meszach i Abednego, ale ich hebrajskie imiona były inne. I Daniel, który na początku, będąc młodzieńcem, został zabrany tam do niewoli, ale wiemy, że spełnił tam niesamowitą rolę. Prawda? Na końcu swojej służby był takim właściwie premierem. Był szefem mędrców, szefem Rady Królewskiej. I miał obok siebie także innych ludzi, takich właśnie jak Azariasz, Hananiasz, którzy byli też Izraelitami i którzy w tym Babilonie też wypełniali Bożą wolę. Daniel był symbolem i głosem Bożym dla Dariusza, dla Nebuchadnezara. Był głosem Bożym dla tych władców, którzy wtedy władali Babilonem, Królestwo Medów i Persów. I część z tych ludzi wziętych do niewoli pod wodzą przez Nebuchadnezara, część ich wróciła później po 70 latach do Jerozolimy. Ale duża część została. I teraz Daniel i jego przyjaciele, oni tam w Babilonie przecież nie czcili bogów babilońskich. Prawda? Tylko kogo czcili, będąc w Babilonii? Jahwe, jedynego Boga. I Daniel według notatek na przykład Hazaera, jest taki archeolog, naukowiec, który badał dzieje Persji. I on mówi, że według tamtych notatek była pewna grupa mędrców, kapłanów, którzy tam w Babilonii, oprócz innych kapłanów, czcili i zachowywali cześć dla Boga Jahwe. Byli to Izraelici i ich potomkowie, którzy z dziada, pradziada zachowywali proroctwo i zachowywali wiarę w jedynego prawdziwego Boga. I moi kochani, to właśnie z tej grupy ludzi, którzy przez 500 lat zachowywali tą wiarę, mieszkając w Babilonii, mając tam swoje rodziny, mając tam swoje życie, to właśnie oni w pewnym momencie zobaczyli tą gwiazdę i wydelegowali ze siebie, ze swojego ośrodka trzech właśnie tych mędrców, którzy stamtąd przyszli. To nie byli obcy ludzie. To nie byli całkiem ludzie gdzieś tam, jacyś astrolodzy. Nie. To byli ci mędrcy, którzy tam na wschodzie pielęgnowali wiarę w Jahwe. I Bóg im pokazał tą gwiazdę. I oni przyszli, aby złożyć hołd. I to była dla nich wielka nagroda. Dlaczego była ta wielka radość? Dlatego, że oni tam, pielęgnując wiarę w Jahwe, także wierzyli, że przyjdzie Mesjasz. I oni tam, będąc daleko od polityki Rzymu, od polityki Palestyny, od tego wszystkiego, co tutaj się działo, wiecie, faryzeusze, Żydzi, którzy żyli obok Jezusa, oni mieli przed nosem Mesjasza, a jednak nie potrafili w Niego uwierzyć. Tak trudno było im uwierzyć. Rodzina Pana Jezusa nie była w stanie w Niego uwierzyć nawet. Jego bracia byli sceptyczni. Jego przyjaciele, jego miejscowość, w której był, byli sceptyczni, w której mieszkał. A ci mieszkający daleko, kapłani, mędrcy, zachowujący wiarę w Jahwe, mając ten dystans, uwierzyli, przyjęli, że tak, że narodzi się Mesjasz i Bóg dał im tą łaskę nagrody, zobaczenia, że te 500 lat zachowywania tej wiary zostanie dla was nagrodzone. Ja widzę wasze serca. Pomyślmy teraz przez chwilę o tych trzech mędrcach. Proszę, o właśnie, następny slajd bym prosił. Jeszcze następny. Pomyślmy, czym jest wiara w kontekście tych właśnie osób, tych właśnie mędrców. Czym jest wiara dzisiaj dla nas? Gdy Bóg mówi coś do naszego serca, im nie było łatwo. Byli w środowisku tak naprawdę wrogim. To nie było środowisko przyjaciół. To było środowisko Babilonu, gdzie wokół było mnóstwo naprawdę złych bogów i mnóstwo ludzi, którzy prawdopodobnie nie byli, no na pewno byli nieprzyjaźnie do nich nastawieni. Prawda? Co widzimy w księdze Daniela i myślę, że później to się nie zmieniło. Oni jednak coś zachowali. I w pewnym momencie Bóg przemówił do ich serca i mówi, jest bliskie narodzenie Mesjasza. Podróż z tego miejsca, gdzie oni mieszkali, jeśli mieszkali w okolicy Babilonii, a tak przyjmujemy, podróż z tamtego miejsca, to tak jak mówiłem wczoraj, to nie było tak jak dzisiaj, że poszli sobie do Bagdadu, zamówili bilet lotniczy do Jerozolimy, wylądowali i do Betlejem. Nie. 2,5 miesiąca około. Teraz wyobraźcie sobie podróż 2,5-miesięczną na wielbłądach prawdopodobnie, tak? Ile zapasów, ile jedzenia, ile przystanków po drodze, ile noclegów. Okay? I teraz wyobraźcie sobie, że oni podejmują to wyzwanie. Są gotowi uwierzyć. Mało tego, słuchajcie, gdy już przychodzą i stają przed tym dziecięciem, dalej muszą zaryzykować. Popatrzcie, to nie jest tak, że oni widzą dziecię i nagle Jezus wstaje z kołyszki. Fajnie, żeście przyszli, super, ja was błogosławię, tak, a teraz popatrzcie, taki cud wam zrobię, żebyście zobaczyli, że macie rację. Nic takiego się nie stało. Oni widząc to dziecię, dalej musieli uwierzyć, zaryzykować. To jest dla mnie obraz naszej drogi za Bogiem, i naszej podróży wiary. Kiedy Bóg mówi coś do naszego serca, starszy zboru Jacek dzisiaj powiedział takie bardzo cenne słowo, że gdybyśmy słuchali głosu Bożego tak, jak On chce tego, abyśmy słuchali, gdybyśmy umieli się tego uchwycić tak, jak ci mędrcy i pójść za tym tak naprawdę i konsekwentnie za tym iść, nie tylko do momentu, kiedy zobaczę, ale także potem. Dlatego tak ważne jest, dzisiaj Maciek składał świadectwo. Maćku, ja tobie z całego serca życzę, aby to był początek i żeby nie było już nigdy cofania się. Jeśli to jest ten moment, kiedy zobaczyłeś Mesjasza, doświadczyłeś tego, że tak, On jest, On żyje, to teraz musisz iść dalej swoją drogą życia i musisz być dalej wierny. Tak jak ci mędrcy zobaczyli, złożyli swoje dary, ale potem musieli wrócić do domu, do swoich środowisk, do swoich spraw. I tam wierzę, Bóg mówił do ich serc, bądźcie wierni. Trzymajcie dalej tą wiarę, którą wam dałem. Następny slajd bym prosił. One chyba są źle, to więc dwa razy. Jeszcze raz. Pomimo trudów i przeszkód byli gotowi konsekwentnie iść dalej. I często tak jest w naszym życiu. Nie zawsze, bardzo cieszymy się wtedy, kiedy Pan Bóg odpowiada od razu na nasze modlitwy. Ale myślę, że nie odkryję Ameryki i nie powiem niczego dziwnego, jeżeli powiem, że bardzo często jest tak, że czekamy na spełnienie obietnicy. Mało tego, gdy ja to bardzo lubię powtarzać sobie i wam wszystkim, i nam wszystkim, że w Biblii w 90% wypadków, gdy Bóg daje jakąś obietnicę, zawsze był okres jakiegoś oczekiwania na realizację tej obietnicy. Były przypadki takie, kiedy odpowiadał od razu. Były takie przypadki, ale one są w mniejszości. Gdy patrzymy na tych Bożych mężów, Noe, Abraham, Izaak, Józef, oni wszyscy czekali od momentu obietnicy do momentu realizacji obietnicy. I to jest też nasze wyzwanie. To jest też coś, czego Bóg od nas oczekuje. Jeśli dzisiaj jesteś w takim momencie swojego życia, kiedy zmagasz się, kiedy diabeł przychodzi i podważa twoją wiarę. Niedawno rozmawiałem z jedną osobą, która napisała do mnie, czy pisaliśmy o tym, że są takie chwile w życiu, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, gdzie jest ta Boża miłość? Skoro modlimy się, nie widzimy natychmiastowych efektów. I wtedy przychodzi diabeł i mówi, widzisz, popatrz, nie warto, to jest bez sensu. Nie warto, to uzdrowienie nastąpi. Popatrz, tyle było już modlitw. Dlatego chcemy konsekwentnie modlić się o Adama. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Tylko tak jak ci mędrcy, chcemy iść, chcemy trwać. I gdy Bóg dotyka nas i pokazuje nam Mesjasza, to chcemy dalej iść z Nim i dalej trzymać się naszej wiary. Gdy patrzymy na przykłady tych ludzi w Biblii, a nawet nie musimy patrzeć na Stary Testament, popatrzmy na apostoła Pawła. Popatrzmy na naszego mistrza, Pana Jezusa. I zawsze lubię powtarzać, że fenomenem w Chrystusie dla mnie największym było to, że po zmartwychwstaniu nie poszedł do Sanhedrynu, nie stanął pomiędzy nimi. Wiecie, jak gdybym był Mesjaszem, gdybym był Jezusem, to bym tak zrobił. Po zmartwychwstaniu poczekałbym, aż będą mieli radę Sanhedryn, stanąłby pośrodku i powiedziałby, no i co? Na kolana psy, przepraszam. Ale wartałoby czasem tak powiedzieć. I w nas to gdzieś siedzi, że chcemy pokazać. Ale popatrzcie, jakże wielka wspaniałomyślność. Dlaczego Chrystus nie poszedł do nich, nie zrobił rewolucji, nie poszedł do centrum Jerozolimy i nie powiedział, tak, to ja jestem, byliście w błędzie, teraz możecie to zobaczyć. Dlatego, że właśnie jest ten element wiary. Dlatego właśnie, że od początku Bożego Słowa aż do dziś Bóg nas uczy życia z wiary, a nie z wiedzy. Nie w oglądaniu pielgrzymujemy, ale w wierze. Dlatego, gdy się modlimy na przykład o chorych, jest ten newralgiczny moment, Kiedy zaczynamy myśleć, będzie uzdrowienie, nie będzie uzdrowienie, stanie się, nie stanie się i jest walka. I tak chcemy, żeby to się stało. I wiecie co? Wierzę, że musimy się od tego uwolnić. Po prostu nie myśleć. Robię to dlatego, że Biblia mówi, że mam tak robić. Jezus powiedział, że jest uzdrowieniem. Jezus powiedział, że czyni cuda, że wziął nasze grzechy na krzyż. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Nie dlatego, że czuję. Nie dlatego, że akurat okoliczności mi pokazują tak. Mamy wiele cudownych świadectw, wiele fenomenalnych świadectw. I ja mogę ze swojego życia, mogłem dziesiątki świadectw mówić. Widziałem, jak ślepy i głuchy chłopak odzyskał w jednej chwili wzrok na jedno oko, jedno ucho. Widziałem to na własne oczy. W jednym momencie to się stało na misji namiotowej. To było chyba największy cud, jaki ja widziałem w moim życiu. Może nie największy, ale jeden z naprawdę z największych. Kiedy chłopak miał białe oko i po modlitwie miał normalne oko i sam nie był w stanie tego uwierzyć. Ja to widziałem. To nie jest opowiadanie, to nie jest bajka. Ja to widziałem na własne oczy. Rodzina jego przyszła, jego ciotka przyszła, jego wujek, wszyscy przyszli na drugi dzień pod namiot. Co się stało? Od małego chłopak był głuchy, teraz słyszy. Nie miał, miał bielmo na oku, teraz ma normalne oko. Co się stało? Całe miasto huczało o tym. To są wspaniałe chwile. Ale chcę wam powiedzieć, że nasza wiara sprawdza się nie w takich chwilach. I Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy wierzyli Mu wtedy, kiedy widzimy, jak ślepy widzi. To nie jest żadna sztuka. To każdy głupi potrafi iść za Jezusem wtedy, kiedy dostaje chleb, kiedy widzi cuda, kiedy wszystko się dzieje i układa. Wtedy, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy na ośle i wszyscy wołają Hosanna, Hosanna, to jest proste, to jest łatwe. Nic nikomu nie grozi, nikt nie stoi z pistoletem, nikt nie prześladuje, nikt nie woła, nikt nie wytyka. Jest pięknie. Ale potem przychodzi moment, kiedy Chrystus jest zhańbiony i wtedy już nikogo przy Nim nie ma. Znaczy było parę osób, jest Maria, jest Jan, ale nawet Piotr nie był w stanie powiedzieć tak, byłem z Nim. Nie był w stanie. Wszyscy uciekli. A jeden z uczniów nawet nago, bo zdarli z niego szatę, ale tak chciał uciekać, że uciekł nago. Pamiętacie tą historię? Żyjemy z wiary. I jednym z największych wyzwań nas jako chrześcijan jest właśnie to życie z wiary, nie na podstawie tego, co widzę, nie na podstawie tego, co czuję, nie na podstawie tego, co mnie się wydaje, nie na podstawie tego, co przeczuwam, ale na podstawie Bożego Słowa. Amen? Biblia jest naszym fundamentem. Boża obietnica jest naszym fundamentem. To, co Izajasz prorokował, to, co Izajasz zobaczył w 6 rozdziale, oto widzę władcę na tronie. Widzę tego, który jest wyniosły. I pamiętacie, co wtedy się stało? Padł na twarz i mówi, jestem niegodzien, aby tu stać. A wtedy anioł wziął węgielek z ołtarza, dotknął jego ust i powiedział, wymazana jest twoja wina. I to jest fundament naszej wiary. Ten najpiękniejszy element, kiedy Jezus mówi, wymazana jest twoja wiara, wymazana jest twoja wina, jesteś zbawiony. A potem Izajasz prorokuje, jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. On poniósł na krzyż nasze bolączki, on nie dojadał tak jak my, on nie miał gdzie by głowy skłonić czasem tak jak my, on został opuszczony przez przyjaciół tak jak my, opluty, zhańbiony, nago wisiał na krzyżu, nie miał żadnej przepaski, zhańbiony do końca, dla mnie i dla ciebie. I wierzę, że oczekuje ode mnie i od ciebie życia z wiary. Nie z tego, co widzisz, ale z tego, co ci obiecuję, co ci daję. To są te wartości. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś slajd. Chyba jest jeszcze, bardzo proszę. Bardzo piękną rzeczą jest to, że gdy oni przyjęli przez wiarę to, że Mesjasz się rodzi i poszli, to nie poszli z pustymi rękami. Gdy my przychodzimy do Pana, to niedobrze jest, kiedy mamy tylko oczekiwania. Niedobrze jest, kiedy mówimy, Panie uzdrawiaj, Panie błogosław, Panie daj. Panie daj to jest bardzo prosta modlitwa. Ale wierzę, że Bóg mówi tak, ja jestem gotów wam dawać. Ja wszystko wam dałem, mojego syna wam dałem, wszystko, co mogłem, wam dałem. Ale jako ojciec, jako wasz mistrz, także oczekuję od was, żebyście wy mieli otwarte ręce i otwarte serca ku dawaniu. Takim najprostszym obrazem tego dawania jest służba w Kościele. Jest służba w Królestwie Bożym. Jest służba dla Królestwa Bożego. Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest to nasze mirra, kadzidło i złoto. To jest to coś, co my składamy. Mówimy, Panie, moje życie chcę, żeby było użyteczne dla Ciebie. W jakikolwiek sposób Ty tego chcesz. Czy będzie to poprzez moją gościnność? Czy będzie poprzez to, że ja będę ciasto do kościoła przygotowywał? Czy będę witał ludzi? Czy będę głosił? Czy będę grał? Czy będę się modlił? Czy cokolwiek będę robił? To jest mój dar, Panie, dla Ciebie, bo nie chcę przyjść do Ciebie z pustymi rękami. Nie chcę mieć postawy tylko daj, daj i daj. Ale chcę też mieć postawę, Panie, moje serce jest otwarte. Moje życie jest dla Ciebie. Chcę Ci służyć. Chcę oddać Tobie to, co mam, abyś Ty to rozmnożył i aby to przyniosło błogosławieństwo Kościołowi. To jest też wyraz naszej wiary, że jesteśmy rodziną, która sobie nawzajem usługuje, ale też usługuje temu światu. Dlatego mówimy o działaniach społecznych. Wierzę, że Kościół, tak jak Chrystus, popatrzcie, Chrystus karmił głodnych, ale Chrystus nie mówił, będę karmił tylko tych, którzy są w mojej wspólnocie. Prawda? Każdy, kto do Niego przyszedł, mógł otrzymać błogosławieństwo. Jak nakarmił 5 tysięcy, to tam nie było selekcji. Izraelita? Masz. Nie Izraelita? Won. Jak spotkał się z Samarytanką, to nie było dla niego najważniejsze to, że ona jest Samarytanką. Chociaż w pewnym momencie, gdzieś tam w jakimś momencie powiedział, że niedobrze jest dawać chleb szczeniętom, tak? Okej. Ale potem zobaczył wiarę i odpowiedział na tą wiarę, prawda? A setnik i inni, prawda? Ty jesteś setnik, ty w ogóle to ciebie nie dotyczy, ja w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać. Nie. Wielka jest twoja wiara. Życzę wam, kochani, abyśmy żyli z wiary i aby ta wiara wyrażała się praktycznie też w naszej postawie wobec siebie. Daj, Waldemar, następny, okej? Slajd. Bóg szuka ludzi takiej postawy. Bóg dzisiaj szuka w twoim sercu. Tytuł tego mojego kazania, on tam jest na górze, jakbyś kliknął, to on tam na górze cały czas jest. To jest, szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Ja wierzę, że to, że ci mędrcy zobaczyli tą gwiazdę, usłyszeli Boży głos, to było wynikiem ich wiernej postawy, to była Boża nagroda za wierność pokoleń. Całych pokoleń przez 5 wieków byli wierni, przetrwali, zachowali wiarę. I Bóg powiedział, jestem gotów to nagrodzić. I teraz zobaczycie tego króla, w którego wierzyliście. Ja wam dam łaskę, abyście zobaczyli narodzonego króla wszechświata. Cudowne, niezwykłe, wspaniałe. Bóg szuka dzisiaj takiej postawy w twoim, moim życiu. Abyśmy byli tymi, którzy konsekwentnie idą w tej wędrówce, nie poddają się, nie rezygnują w połowie, nie mają oczekiwań, tylko daj, mają otwarte serce i żyją z wiary. I są gotowi wierzyć Bogu bardziej niż okolicznościom, uczuciom, emocjom. Chociaż to wszystko jest cudowne i fajne. Nie wiem, czy jest jeszcze jeden slajd. Kliknij tam, żeby się pojawiały. To jest scena z pewnego filmu. Ona mi się bardzo podoba, bo ona jest taka naturalna, taka normalna. Popatrzcie, jakie to jest cudowne. Oni mogli to zobaczyć. Ci pasterze też mogli to zobaczyć. Oni przyszli w takiej prostocie. I ci mędrcy, chociaż mędrcy, stanęli razem z tymi pasterzami. Nie wstydzili się i zobaczyli tą scenę. A jednak, daj następny slajd, ten bezbronny, to malutkie, bezbronne dziecię, kiedyś przyjdzie tak. Przyjdzie jako król królów. Pierwszy raz przyszedł jako baranek, ale drugi raz powróci jako lew. I wiecie, kogo będzie szukał wtedy? Wiecie, jakie serca chce zastać? Serca wiary. Serca tych, którzy się modlą, ufają i wierzą, niezależnie od tego, czy czują się dobrze, czy źle, czy są zdrowi, czy są niezdrowi, czy się mają dobrze finansowo, czy nie, czy akurat ludzie ich słuchają i mówią halleluja, czy też są gotowi kopnąć i wyrzucić, bo Ewangelia jest dla nich bzdurą. Nie ma to znaczenia. Chciejmy i bądźmy ludźmi wiary, bo kiedyś przyjdzie taki moment, że narodzony, bezbronny przyjdzie, powróci. Kocham ten obraz. Jest przepiękny. Wierzę, że on przedstawia coś w taki graficzny sposób, coś pięknego, duchowego. Chrystus, zwycięzca, ten, który zwyciężył. Pochylcie swoje głowy, chciejmy się modlić na koniec. Halleluja. O Panie Jezu, cudownie to wszystko zaplanowałeś, Ojcze. Jesteś niesamowity, Jezu, w tym swoim planie, w tym, jak nas uczysz, abyśmy ufali Tobie, abyśmy chodzili w wierze. Dziękuję Ci za ten przykład tych trzech mędrców, którzy przyjęli słowo, zaufali, podjęli ryzyko drogi, byli w tym konsekwentni, złożyli swoje dary, a potem wrócili do swojego nieprzyjaznego środowiska, aby dalej w wierności czcić Jahwę i radować się z tego, że oto przyszedł Mesjasz. Ja nie wiem, Panie, czy oni kiedyś później widzieli Go jeszcze, czy nie, czy usłyszeli o Jego ukrzyżowaniu, czy żyli jeszcze wtedy, 33 lata później. Czy nie, ale to nie ma znaczenia. I pewnie dla nich to też nie miało znaczenia, Panie, bo oni byli wierni Tobie. Nie na podstawie tego, co widzieli, ale na podstawie słowa, które włożyłeś w ich serca. Panie, i my też chcemy tacy być. Panie, ja chcę takim człowiekiem być. Chcę chodzić w wierze, chcę ufać Tobie, niezależnie od okoliczności. Chcę mieć otwarte serce i otwarte ręce na potrzeby innych. Chcę służyć Tobie moim czasem, moimi umiejętnościami, moimi zdolnościami, tym wszystkim, co przecież mam od Ciebie. I dziękuję Ci, Panie, że nie zawiodę się, dlatego że moja wiara, tak jak ich wiara, zostanie nagrodzona. Dziękuję Ci, że już mogłem dostrzegać tak wiele cudownych rzeczy w moim życiu. I dziękuję Ci, że jeszcze będę dostrzegał. I dziękuję Ci, że mogę wierzyć i ufać, że kiedyś stanę przed Tobą i będę mógł usłyszeć, sługo dobry i wierny, wejść do radości Pana. Halleluja. Niech to będzie naszą wspólną modlitwą. Amen.